Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 13, ścieżka 1. Słucham cię, mężu.
I co ty na to?
Wszelką mądrość mieści w sobie dobra księga.
A mówi twoja dobra księga, co czynić, jeśli przychodzi taki Dijkstra i domaga się od ciebie miliona?
Księga, zamrugała znad okularów Zulejka, nic nie mówi o niegodziwej mamonie. Ale w jednym z ustępów powiedziane jest: dawać większym jest szczęściem, niżli otrzymywać, a wspieranie ubogiego jałmużną jest szlachetne. Powiedziane jest: rozdaj wszystko, a uczyni to twą duszę szlachetną.
A mieszek i kałdun uczyni pustymi, mruknął Estrad Tysen.
Zulejko, czy oprócz ustępów o szlachetnym rozdawnictwie i jałmużnictwie zawiera księga jakieś mądrości dotyczące interesów? A co księga dla przykładu mówi o wymianie ekwiwalentnej?
Królowa poprawiła okulary i jęła szybko kartkować inku na buł.
Jak Kuba bogom, tak bogowie Kubie, przeczytała.
Esterat milczał przez dłuższą chwilę.
A może, powiedział przeciągle, coś jeszcze?
Zulejka wróciła do kartkowania księgi.
Znalazłam, oznajmiła nagle, coś wśród mądrości proroka Lebiody. Czy odczytać?
Bardzo proszę.
Powiada prorok Lebioda: zaprawdę ubogiego datkiem wesprzyj, ale miast dać ubogiemu całego arbuza, daj mu pół arbuza, bo się gotowo ubogiemu we łbie przewrócić od szczęścia.
Pół arbuza? Żachnął się Estrad Tysen. Znaczy pół miliona bizantów?
A czy ty wiesz, Zulejka, że mieć pół miliona i nie mieć pół miliona to jest w sumie cały milion?
Nie dałeś mi dokończyć. Zulejka zganiła męża surowym spojrzeniem znad okularów.
Mówi dalej prorok: jeszcze lepiej zaś dać ubogiemu ćwierć arbuza, a najlepiej sprawić, by kto inny dał ubogiemu arbuza. Albowiem zaprawdę powiadam wam, że zawsze znajdzie się taki, kto ma arbuza i skłonny jest nim obdzielić ubogiego. Jeśli nie ze szlachetności, to z wyrachowania albo dla inszego pozoru.
Ha! Król Kowiru palnął berłem w nocny stolik. Zaprawdę łebskim prorokiem był prorok Lebioda.
Miast dać, sprawić, by dał ktoś inny.
Ha, ha, to mi się podoba. Oto słowa prawdziwie miodopłynne.
A prześleć mądrości owego proroka, ukochana moja Zulejko. Pewien jestem, że jeszcze odkryjesz wśród nich coś, co pozwoli mi rozwiązać problem Redanii i armii, którą Redania chce zorganizować za moje pieniądze.
Zulejka kartkowała księgę bardzo długo, nim wreszcie zaczęła czytać.
Rzekł razu pewnego do proroka Lebiody uczeń jego: naucz mnie, mistrzu, jak mam postąpić. Zapragnął oto bliźni mój mego ulubionego psa. Jeśli oddam ulubieńca, serce pęknie mi z żałości. Jeśli zaś nie oddam, będę nieszczęśliwy, bo skrzywdzę bliźniego odmową. Co czynić?
Czy masz, spytał prorok, coś, co kochasz mniej niż psa ulubieńca?
Mam, mistrzu, odrzecze uczeń, kota psotnego, szkodnika utrapionego. I w ogóle go nie kocham.
I rzekł prorok Lebioda:
weź mi onego kota psotnego, szkodnika utrapionego i podaruj go bliźniemu twemu. Podwójnego wonczas zaznasz zasię szczęścia. Kota się pozbędziesz, a bliźniego uradujesz. Albowiem najczęściej tak jest, że bliźni nie podarku pragnie, lecz być obdarowanym.
Estrad milczał czas jakiś, a czoło miał zmarszczone.
Zulejka, zapytał wreszcie, czy to był aby ten sam prorok? Weźmi onego kota psotnego...
Słyszałem za pierwszym razem, wrzasnął król, ale natychmiast się zmitygował.
Wybacz, najukochańsza, rzecz w tym, że ja nie bardzo rozumiem, co mają koty do...
zamilkł i zamyślił się głęboko. Po 85 latach, gdy sytuacja zmieniła się na tyle, by o pewnych sprawach i osobach można już było bezpiecznie mówić, przemówił Giscard Vermilen, Duke Croyden, wnuk Estrada Tyssena, syn jego najstarszej córki Gaudemundy. Duke Giscard był sędziwym już starcem, ale wydarzenia, których był świadkiem, pamiętał dobrze. To właśnie Duke Giscard wyjawił, skąd się wziął milion Bizantów, za które Redania wyekwipowała armię konną na wojnę z Nilfgaardem. Milion ów nie pochodził, jak mniemano, ze skarbca Kowiru, lecz ze skarbca hierarchy Nowigradu. Estrad Tyssen, zdradził Giscard, uzyskał nowigradzkie pieniądze za udziały w powstających spółkach handlu zamorskiego. Paradoksem było, że owe spółki powstawały przy aktywnej współpracy kupców nilfgaardzkich. Z rewelacji sędziwego Duke'a wynikało zatem, że sam Nilfgaard w pewnej mierze opłacił zorganizowanie redańskiej armii. Dziadek, wspominał Giscard Vermilen, mówił coś o arbuzach, uśmiechając się szelmowsko. Mówił, że zawsze znajdzie się taki ktoś, kto zechce obdarować biednego choćby i z wyrachowania. Mówił też, że skoro Nilfgaard sam dokłada się do podnoszenia siły i zdolności bojowej redańskiego wojska, to nie może mieć o to samo pretensji do innych. Potem zaś, kontynuował starzec, dziadek wezwał do siebie ojca, który był podówczas szefem wywiadu i ministra spraw wewnętrznych. Gdy ci dowiedzieli się, jakie rozkazy mają wykonać, wpadli w popłoch. Chodziło bowiem o wypuszczenie z więzień, obozów internowania i zesłań ponad 3000 ludzi. Ponad 100 miały być cofnięte areszty domowe. Nie chodziło tylko o bandytów, zwykłych kryminalistów i najemnych kondotierów. Ułaskawienia obejmowały przede wszystkim dysydentów. Byli wśród ułaskawionych poplecznicy obalonego króla Rida i ludzie uzurpatora Idiego. Zajadli ich partyzanci. I to nie tylko tacy, co popierali gębą. Większość siedziała za dywersję, zamachy, rewolty z bronią w ręku. Minister spraw wewnętrznych był przerażony. Tato mocno zaniepokojony. Dziadek zaś, opowiadał Duke, śmiał się, jakby to był najlepszy żart. A potem powiedział, pamiętam każde słowo tak. Szkoda to wielka, panowie, że nie czytujecie do poduszki dobrej księgi. Gdybyście czytywali, rozumielibyście ideę waszego monarchy. A tak, będziecie wykonywali rozkazy, nie rozumiejąc ich. Ale nie martwcie się niepotrzebnie i na zapas. Wasz monarcha wie, co czyni. Teraz zaś idźcie i powypuszczajcie wszystkie moje psotne koty, szkodniki utrapione. Tak właśnie powiedział, psotne koty, szkodniki. A chodziło, o czym nikt wówczas wiedzieć nie mógł, o późniejszych bohaterów, dowódców okrytych chwałą i sławą. Tymi kotami dziadka byli słynni późniejsi kondotierzy. Adam Adie Pangrat, Lorenzo Molla, Juan Frontino Gutierrez i Julia Abatemarco, która zasłynęła w Redanii jako słodka trzpiotka. A wy młodzi tego nie pamiętacie, ale za moich czasów, gdyśmy bawili się w wojnę, każdy chłopak chciał być Adie Pangratem, a każda dziewczyna Hulią słodką trzpiotką. A dla dziadka to były psotne koty. A później zaś, mamlał Giscard Vermilen, dziadek wziął mnie za rękę i zabrał na taras, z którego babka Zulejka karmiła mewy. Dziadek powiedział do niej, Staruszek powoli i z ogromnym trudem próbował przypomnieć sobie słowa, które wówczas, przed 85 laty, król Estrad Tyssen wyrzekł do żony, królowej Zulejki, na górującym nad wielkim kanałem tarasie pałacu Ensenada. Czy wiesz, moja najukochańsza żono, że dostrzegłem jeszcze jedną mądrość pośród mądrości proroka Lebiody? taką, która da mi jeszcze jedną korzyść z obdarowania Redanii psotnymi kotami. Koty, moja Zulejko, wrócą do domu. Koty zawsze wracają do domu. No, a gdy moje koty wrócą, gdy przyniosą żołd, zdobycz, bogactwa, to ja te koty opodatkuję.
Gdy król Estrattysen po raz ostatni rozmawiał z Dijkstrą, było to w cztery oczy. Nawet bez Zulejki. Na podłodze gigantycznej sali bawił się wprawdzie 10-letni na oko chłopczyk, ale ten się wszak nie liczył. A ponadto tak był zajęty swymi ołowianymi żołnierzykami, że nie zwracał na rozmawiających żadnej uwagi. — To Giscard — wyjaśnił Esterat, wskazując chłopca ruchem głowy. — Mój wnuk, syn mojej Gaudemundy i tego nicponia, księcia Vermilena. — Ale ten malec, Giscard, to jedyna nadzieja Kowiru. Gdyby Tancred Tysen okazał się... Gdyby Tancredowi coś się przydarzyło. Dijkstra znał problem Kowiru. I osobisty problem Esterada. Wiedział, że Tancredowi już się coś przydarzyło. Chłopak, jeżeli w ogóle miał zadatki na króla, to tylko na bardzo złego.
Twoja sprawa, przemówił Esterad, jest już w zasadzie załatwiona. Możesz już zacząć rozważać sposób najefektywniejszego spożytkowania miliona bizantów, który wkrótce trafi do tretogorskiego skarbca.
Pochylił się i ukradkiem podniósł jednego z ołowianych i jaskrawo pomalowanych żołnierzyków Giscarda, kawalerzystę ze wzniesionym pałaszem. Weź to i dobrze schowaj. Ten, kto pokaże ci drugiego takiego wojaka, identycznego, będzie moim wysłannikiem. Choćby nie wyglądał, choćbyś wiary nie mógł dać, że to mój człowiek i zna sprawę naszego miliona. Każdy inny będzie prowokatorem i potraktuj go jak prowokatora. Redania, ukłonił się Dijkstra, nie zapomnij tego waszej królewskiej mości. Ja zaś we własnym imieniu chciałbym zapewnić o mojej osobistej wdzięczności. Nie zapewniaj, ale dawaj tu ten 1000, za pomocą którego planowałeś zyskać przychylność mego ministra. A cóż to, przychylność króla nie zasługuje na łapówkę? Wasza królewska mość zniży się? Zniży, zniży. Dawaj pieniądze, Dijkstra. Mieć 1000 i nie mieć 1000 to razem 2000. Wiem. W odległym skrzydle ensenady, w komnacie o znacznie mniejszych gabarytach, czarodziejka Sheila de Tancarville w skupieniu i z powagą wysłuchała relacji królowej Zulejki. Doskonale, kiwnęła głową. Doskonale, wasza królewska wysokość. Zrobiłam wszystko tak, jak poleciłaś, pani Sheilo. Dziękuję za to. I zapewniam raz jeszcze, działałyśmy w sprawie słusznej. Dla dobra kraju i dynastii. Królowa Zulejka odchrząknęła. Głos zmienił się jej lekko. A Tancred, pani Sheilo? Dałam słowo, powiedziała zimno Sheila de Tancarville. Dałam moje słowo, że za pomoc odwzajemnie się pomocą. Wasza królewska wysokość może spać spokojnie. Bardzo bym pragnęła, westchnęła Zulejka, bardzo. A jeżeli już jesteśmy przy snach, król zaczyna coś podejrzewać. Te sny dziwią go, a król, gdy coś go dziwi, robi się podejrzliwy. Zaprzestanę zatem na jakiś czas zsyłać królowi sny, obiecała czarodziejka. Wracając zaś do snu królowej, powtarzam, może on być spokojny. Królewicz Tancred rozstanie się ze złym towarzystwem. Nie będzie już bywał na zamku barona Surkratas, ani u pani de Lisemor, ani u redańskiej ambasadorowej. Nie będzie już odwiedzał tych person? Nigdy? Persony, o których mowa, w ciemnych oczach Sheili de Tancarville zapalił się dziwny błysk. Nie odważą się już zapraszać i bałamucić królewicza Tancreda. Nie odważą się na to już nigdy. Będą bowiem świadome konsekwencji.
Ręczę za to, co mówię. Ręczę też za to, że królewicz Tankred wznowi naukę i będzie pilnym uczniem, poważnym i statecznym młodzieńcem. Przestanie też uganiać się za spódniczkami. Straci zapał do momentu, gdy przedstawimy mu Cyrillę, księżniczkę Cintry. Ach, gdybym mogła w to uwierzyć! Zulejka załamała ręce, wzniosła oczy. Gdybym mogła w to uwierzyć! W potęgę magii Sheila de Tancarville uśmiechnęła się niespodziewanie nawet dla siebie. Czasami trudno uwierzyć, wasza królewska wysokość. I tak zresztą być powinno. Filipa Elhart poprawiła cieniutkie jak pajęczyna ramionczka przejrzystej nocnej koszuli, starła z dekoltu resztkę śladu szminki. Taka mądra kobieta, pomyślała z lekkim niesmakiem, Sheila de Tancarville, a nie umie utrzymać hormonów na wodzy. Możemy rozmawiać? Filipa otoczyła się sferą dyskrecji. Teraz tak. W Kowirze wszystko załatwione. Pozytywnie. Dziękuję. Dijkstra już odpłynął? Jeszcze nie. Dlaczego zwleka? Prowadzi długie konwersacje ze Steradem Tysenem, skrzywiła wargi Sheila de Tancarville. Dziwnie przypadli sobie do gustu. Król i szpieg. Znasz te żarty o naszej pogodzie, Dijkstra? O tym, że w Kowirze są tylko dwie pory roku? Zima i sierpień, znam. A wiesz, jak poznać, że w Kowirze już nastało lato? Nie. Jak? Deszcz robi się trochę cieplejszy. Ha, ha. Żarty żartami, rzekł poważnie Esterad Tysen. Ale te coraz to wcześniejsze i dłużej trwające zimy nieco mnie niepokoją. To było prorokowane. A czytałeś, jak mniemam przepowiednie Itliny? Mówi się tam, że nadejdą dziesiątki lat nieustającego zimna. Niektórzy twierdzą, że to jakieś alegorie, ale ja trochę się obawiam. W Kowirze mieliśmy kiedyś 4 lata zimna, słoty i nieurodzaju. Gdyby nie potężny import żywności z Nilfgaardu, ludzie zaczęliby masowo umierać z głodu. Wyobrażasz to sobie? Szczerze mówiąc, nie. A ja tak. Oziębienie klimatu może nas wszystkich zagłodzić. Głód to wróg, z którym cholernie trudno walczyć. Szpieg kiwnął głową zamyślony. Dijkstra, wasza królewska mość, wewnątrz kraju masz już spokój? Nie bardzo, ale staram się. Wiem, głośno o tym. Z tych, którzy zdradzili na Tanet, żywy został tylko Wilgefortz. Po śmierci Yennefer, tak. Wiesz, królu, że Yennefer poniosła śmierć? Zginęła ostatniego dnia sierpnia, w zagadkowych okolicznościach, na osławionej głębi Sedny, między wyspami Skellige a przylądkiem Peix de Mar. Yennefer z Wengerbergu, powiedział wolno Esterad, nie była zdrajczynią. Nie była wspólniczką Wilgefortza. Jeśli chcesz, dostarczę ci na to dowodów. Nie chcę, odparł po chwili milczenia Dijkstra. A może zechcę, ale nie teraz. Teraz wygodniejsza jest dla mnie jako zdrajczyni. Pojmuję. Nie ufaj czarodziejkom, Dijkstra. Filipie zwłaszcza. Nigdy jej nie ufałem. Ale musimy współpracować. Bez nas Redania pogrąży się w chaosie i zginie. To prawda. Ale jeśli mogę ci radzić, pofolguj nieco. Wiesz, o czym mówię. Szafoty i izby tortur w całym kraju, okrucieństwa popełniane na elfach i ten straszny fort, Drakenborg. A wiem, że robisz to z patriotyzmu, ale budujesz sobie złą legendę. Jesteś w niej wilkołakiem, chłepcącym niewinną krew. Ktoś to musi robić. I na kimś musi się skrupić. Wiem, że starasz się być sprawiedliwy, ale przecież nie unikniesz pomyłek, bo nie da się ich uniknąć. Nie da się też pozostać czystym, babrając się we krwi. Wiem, żeś nigdy nie skrzywdził nikogo dla prywaty, ale kto w to uwierzy? Kto będzie chciał w to wierzyć? W dniu, gdy los się odwróci i przypiszą ci mordowanie niewinnych i czerpanie z tego korzyści. A kłamstwo lepi się do człowieka jak smoła. Wiem. Nie dadzą ci szansy na obronę. Takim jak ty nigdy nie daje się szansy. Oblepią cię smołą później. Po fakcie. Strzeż się, Dijkstra. Strzegę się. Nie dostaną mnie.
Dostali twego króla, Wizimira. Słyszałem sztylet w bok aż po gardę.
A króla łatwiej ugodzić niż szpiega. Mnie nie dostaną.
Nigdy mnie nie dostaną.
I nie powinni.
A wiesz dlaczego, Dijkstra?
Bo na tym świecie musi być, kurwa, jakaś sprawiedliwość.
Przyszedł taki dzień, gdy przypomnieli sobie tę rozmowę. Obaj. Król i szpieg. Dijkstra przypomniał sobie słowa Esterada w Tretogorze, gdy nadsłuchiwał kroków morderców nadchodzących ze wszystkich stron, wszystkimi korytarzami zamku.
Esterad przypomniał sobie słowa Dijkstry na reprezentacyjnych, marmurowych schodach wiodących z Ensenady do Wielkiego Kanału.
Mógł walczyć. Zamglone, niewidzące oczy Giscarda Vermilena patrzyły w otchłań wspomnień. Zamachowców było tylko trzech. Dziadek był silnym mężczyzną. Mógł walczyć, bronić się do chwili, gdy nadbiegłaby straż. Mógł też po prostu uciec. Ale była tam babka Zulejka. Dziadek osłaniał i chronił Zulejkę. Tylko Zulejkę. O siebie nie dbał. Gdy wreszcie przyszła pomoc, Zulejka nie była nawet draśnięta. Esterad dostał ponad 20 pchnięć. Umarł po 3 godzinach, nie odzyskawszy przytomności.
Czytałeś kiedyś dobrą księgę Dijkstra?
Nie, wasza królewska mość, ale wiem, co tam jest napisane.
Ja, wyobraź sobie, wczoraj otworzyłem, na chybił trafił. I trafiłem na takie zdanie. Na drodze do wieczności każdy stąpać będzie po swych własnych schodach, niosąc swoje własne brzemię.
Co o tym myślisz?
Czas na mnie, królu Esteradzie. Pora nieść własne brzemię.
Bywaj w zdrowiu, szpiegu.
Bywaj w zdrowiu, królu.
Od grodu starożytnego i sławnego Asengardu uszliśmy może ze 600 stajań na południe, do kraju zwanego Sto Jeziory. Gdy ze wzgórz na ten kraj poglądnąć, ujrzy się one liczne jeziora, sztuczną, zaiste rzeczy koleją ułożone we wzory rozmaite. Wśród tychże wzorów przewodnik nasz, elf Avalach, kazał takiego szukać, którym podobny jest do liścia trifolium. I w rzeczy samej takowy wypatrzyliśmy. Przy czym wyjawiło się, że nie 3, ale 4 jest jezior, bo jedno podługowate z południa na północ się ciągnące jest jakoby onego liścia szypułką. Jezioro to, zwące się Tarn Mira, czarnym jest otoczone lasem, a u północnego jego krańca baszta owa tajemna wznosić się jakoby miała wieżycą jaskółki nazywana. W elfów zaś mowie Tor Cirael. Zrazu jednakowoż nie widzieliśmy nic, jeno mgłę. Jużem się sposobił, by elfa Avalacha o wieżę ową zagadnąć, gdy tenże dał znak milczenia, sam zaś w te słowa rzekł. Czekać i mieć nadzieję. Nadzieja powróci ze światłem i z dobrą wróżbą. Baczcie na bezmiar wód. Tam ujrzycie posłów dobrej nowiny. Bujwit Bakhuizen, peregrynacje po szlakach i miejscach magicznych. Ta książka to od początku do końca humbug. Ruiny nad jeziorem Tarn Mira były wielokrotnie badane. Nie są magiczne, wbrew enuncjacjom B. Bockheisena, nie mogą tedy być pozostałością legendarnej wieży jaskółki. Ars Magica, edycja 14. Rozdział 9. Płyną! Płyną! Yennefer, oburącz przytrzymała targane mokrym wiatrem włosy, stanęła przy balustradzie schodów, usuwając się z drogi zbiegających na nadbrzeże kobiet. Pchany zachodnim wiatrem przybój z łomotem rozbijał się o brzeg. Z rozpadlin między skałami
co i róż strzelały białe pióropusze piany.
Płyną! Płyną!
Z górnych tarasów cytadeli Ker Trolde, głównej warowni Art Skellig, widać było cały bez mała archipelag. Na wprost, za cieśniną, leżała Ann Skellig. Od strony południowej niska i płaska, od niewidocznej północnej urwista i pocięta fiordami. Po lewej, daleko, ostrymi kłami raf rozbijała fale wysoka i zielona Spiekelroog, z górami o szczytach tonących w chmurach. Po prawej widać było strome klify wyspy Undvik, rojące się od mew, petreli, kormoranów i głuptaków. Zza Undvik wyłaniał się lesisty stożek Hindarsfjall, najmniejszej wysepki archipelagu. Gdyby zaś wejść na sam szczyt którejś z wież Ker Trolde i spojrzeć w kierunku południowym, ujrzałoby się samotną, oddaloną od pozostałych wyspę Faroe, sterczącą z wody niby grzbiet olbrzymiej ryby, dla której ocean jest za płytki. Yennefer zeszła na niższy taras, zatrzymując się przy grupie kobiet, którym duma i pozycja społeczna nie pozwalały na łeb na szyję biec na nabrzeże i mieszać się z podekscytowanym motłochem. A w dole pod nimi leżało miasto portowe, czarne i bezkształtne jak wyrzucony przez fale wielki morski skorupiak. Z cieśniny między Ann Skellig i Spiekelroog kolejno wypływały drakkary. Żagle zapłonęły w słońcu bielą i czerwienią, zalśniłym osiądzem umby zawieszonych na burtach tarcz. A Rinkhorn idzie pierwszy, stwierdziła któraś z kobiet, za nim Fenris. Trigla, rozpoznała podnieconym głosem druga, za nią Drak, z tyłu za nimi Hafru, Angira, Tamara, Daria, nie, to Skorpena. Nie ma Darii, nie ma Darii! Młoda kobieta z grubym, jasnym warkoczem, podtrzymująca oburącz bardzo zaawansowaną ciążę, jęknęła głucho, zbladła i zemdlała, osuwając się na płyty tarasu jak zerwana z kółek kotara. Yennefer przyskoczyła natychmiast, padła na kolana, oparła palce o brzuch kobiety i wykrzyczała zaklęcie, tłumiąc spazmy i skurcze, mocno i pewnie spajając grożącą zerwaniem więź macicy i łożyska. Dla pewności rzuciła jeszcze uspokajający i ochronny czar na dziecko, którego kopnięcia czuła pod dłonią. Kobietę, by nie marnować energii magicznej, ocuciła uderzeniem w twarz. Zabierzcie ją. Ostrożnie. Niemądra, powiedziała jedna ze starszych kobiet. Mało brakowało. Pani Kara. Jej Nils może żyje, może jest na innym drakkarze. Dzięki wam za pomoc, pani magiczko. Zabierzcie ją, powtórzyła Yennefer wstając. Przełknęła przekleństwo, stwierdziwszy, że przy klękaniu suknia puściła w szwie. Zeszła na jeszcze niższy taras. Drakkary kolejno dobijały do nabrzeża. Wojownicy schodzili na brzeg. Brodaci, obwieszeni bronią berserkerzy ze Skellige. Wielu wyróżniała biel bandaży. Wielu, by móc iść, musiało korzystać z pomocy towarzyszy. Niektórych trzeba było nieść. Stłoczone na nabrzeżu kobiety ze Skellige rozpoznawały, krzyczały i płakały ze szczęścia, jeśli miały szczęście. Jeśli nie miały, mdlały lub odchodziły. Wolno, cicho, bez słowa skargi. Czasem oglądały się w nadziei, że w sundzie błyśnie bielą i czerwienią żagiel Darii. Nie było Darii. Wieża jaskółki. Taśma 13, koniec ścieżki pierwszej.